Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Laudetur Jezus Chrystus. No, nie ukrywam, że miałem bardzo duży niedosyt, że tak szybko zakończyliśmy ten odcinek i widziałem też po reakcjach różnych moich znajomych, którzy później SMS-em mi wysyłali, że księdza, dlaczego tak krótko, ksiądz wreszcie coś tym zrobi. Ale ja nie ukrywam, że bardzo bym chciał, żeby Pan był często tutaj moim gościem, ponieważ naprawdę ciekawie się tego słucha, a widać, że Pan ma doświadczenie. Dla mnie to jest istotne. Dzisiaj też chciałbym odnieść się do kartki, która już nie leży tutaj i leży, żeby jednak nie odpłynąć trochę od tematów, choć wiem, że już zakładam, że nam się to nie uda, ponieważ jestem mistrzem dygresji, która powstała. W związku z tym od razu pierwsza rzecz. Na co powinniśmy najbardziej zwrócić uwagę, kiedy jesteśmy w tej początkowej relacji, jeszcze nie małżeńskiej, ale relacji, na przykład chłopak zakochał się w dziewczynie, jesteśmy ze sobą na przykład pół roku, wiemy, że perspektywa jeszcze pewnie 3-4 lat, zanim się znajdzie salę, zanim się pozna i tak dalej. Proszę mi powiedzieć, na co powinniśmy na samym początku zwrócić uwagę?
Przede wszystkim na szacunek. Czy czuję się szanowany przez tą osobę, czy szanowana? To jest bardzo ważne, ale też czy ja mam szacunek do tej drugiej osoby? Bo jeżeli nie ma szacunku, to trzeba o tym powiedzieć, albo taki związek zakończyć.
Dobrze, ale co to znaczy? To ładnie brzmi, szacunek, nie?
Tak, tylko oczywiście.
Co to znaczy konkretnie?
To jest to, jak ja się czuję w towarzystwie tej osoby. Czy ta osoba nie wyśmiewa moich wartości, nie wyśmiewa mojej rodziny, nie oskarża mnie na przykład o wszystko. Jakie jest moje poczucie w towarzystwie tej osoby? Czyli czy ja się czuję bezpiecznie? Czy ja się czuję w przypadku kobiet na przykład zaopiekowana, tak? Czy ja się czuję zauważona też? Ale ze strony mężczyzn jest dokładnie to samo. Czy to, co ta osoba mówi, to tak samo postępuje w życiu, czyli zgodność życia z wartościami. Jest to bardzo ważny czynnik budowania relacji, ponieważ jeżeli tak nie jest, to znaczy, że no, ta osoba będzie w przyszłości podobnie postępować.
A da się przeskoczyć ten świat wartości? Mi się przypomina od razu taka rozmowa kiedyś w kancelarii, jak zadawałem pytania o to, gdzie chcieliby mieszkać w przyszłości, ile dzieci chcieliby mieć i okazało się, że mają zupełnie odmienne zdania. On w bloku, ona w domku. On chciałby mieć 3 dzieci na przykład, ona 1. I okazało się, że oni nawet tego nie dogadali.
Bo nie rozmawiali ze sobą.
No właśnie, ale już byli, do ślubu w zasadzie brakowało 3 miesiące. Da się przeskoczyć ten świat wartości?
Nie da się przeskoczyć, bo to prędzej czy później wypłynie, bo te rozmowy będą. My też zachęcamy do rozmowy takiej, co zrobić, kiedy na przykład okaże się, że my tych dzieci mieć nie możemy. Takich rozmów też nie ma, bo wszyscy, i tutaj też generalnie o tym mówię, uogólniam, że wszyscy spodziewają się, że będą mieli dzieci. Ale wiadomo, że są takie pary, które nie mogą mieć tych dzieci. To wypływa już z różnych przyczyn po małżeństwie. Mhm. Ale wcześniej nie było rozmowy. I też powstają kryzysy przez to, tak? Bo nie rozmawiali, nie zastanawiali się na ten temat. Więc jest to trudny temat także dla nich. Pozwolę sobie jeszcze na moment wrócić do tego czasu przed małżeństwem, tego przyglądania się sobie. Warto zobaczyć też, jak ta druga osoba zachowuje się w domu rodzinnym, o czym często młodzi ludzie zapominają. Jak się odnosi do mamy, do taty, jeżeli jeszcze żyją rodzice, do rodzeństwa, do osób starszych. Jak się odnosi w grupie taka osoba, czyli jak się zachowuje. Bo tam troszkę przestajemy grać. Potrafimy zachowywać się bardziej swobodnie, szczególnie wśród naszych znajomych. Ważne też jest, jak taka osoba się wysławia do innych osób, nie tylko do mnie. W jaki sposób operuje swoim językiem, którym się posługuje, czyli w naszym przypadku językiem polskim, ponieważ tak jak mówi do swoich rodziców, tak jak mówi do swojego rodzeństwa, to jest duże prawdopodobieństwo, że w ten sposób będzie się odzywała czy odzywał do mnie.
W świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz kiedyś niesamowitą konferencję powiedział, zapadła mi bardzo mocno w świadomości i jakoś na szczęście zostaje w tej głowie, gdzie on pokazywał, że mężczyzna, on akurat o mężczyźnie opowiadał, ale to może dotyczyć dwóch stron, różnie reaguje w różnych środowiskach i trzeba bardzo mocno się temu przyjrzeć, który jest prawdziwy. Czy ten, który mówi do swojej księżniczki, ty księżniczko kochana, taka, czy ten, który pyskuje swojej mamie, czy ten, który na przykład idzie na browary z kolegami, co w tym nie ma nic złego, ale wtedy zachowuje się w sposób nieodpowiedni. czy ten, który trzyma mnie na kolanach w autobusie, ale babci na przykład nie ustąpi miejsca i mówi, musisz się przyjrzeć, który dokładnie jest prawdziwy. Natomiast w poprzednim odcinku bardzo tak widziałem, że spontanicznie pan zareagował, kiedy powiedziałem o poczuciu misji u kobiet. Chciałby się pan do tego odnieść?
Oczywiście. To dotyczy przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale to dotyczy sytuacji, kiedy mężczyzna ma inne poglądy niż kobieta. Zdarzały się u nas w poradni dziewczyny, które wychodziły z ruchu oazowego, z ruchu Światło Życie i brały ślub z osobą niewierzącą, z mężczyzną, który deklarował się jako osoba niewierząca. I one odczytywały to jako misję, że ja tego człowieka zmienię. Tak, on przy mnie się zmieni, zacznie chodzić do kościoła. No niestety tak to nie działa.
Choć ja zauważam, że wielu mężczyzn, to tak jak się śmieje, że jest akcja-reakcja, czyli mają cel w przypadku kobiety, więc jest w stanie polować. W związku z tym, przepraszam za takie skróty myślowe, ale uwielbiam te skróty, które nieraz pokazują pewną rzeczywistość. Czyli on dla niej do momentu ślubu będzie się starał bardzo. Będzie chodził nawet z nią na mszę świętą i ona będzie się oszukiwała, myśląc, że on dla niej się zmienił. Moment ślubu, koniec.
Może nie aż sam moment ślubu, ale po jakimś czasie. Jest takie prawdopodobieństwo. Ja nie mówię, duże? Że tak zawsze był. Tak, duże. W moim przypadku rodzinnym na przykład, mój tata chodził z mamą do kościoła i ze mną do kościoła do momentu, kiedy przygotowywałem się do pierwszej komunii świętej. Kiedy komunię już miałem, tata przestał chodzić do kościoła.
Ale to było to, że on po prostu udawał przez tyle lat?
Nie, ponieważ mama powiedziała, że dziecko powinno mieć wzór obojga rodziców, z czym się oczywiście zgadzam, tak? No to do momentu mojej pierwszej komunii świętej tata chodził do kościoła z nami, a potem po prostu przestał.
No to jak przeskoczyć ten temat? W momencie, kiedy ktoś nagle jakby stawał się kimś innym.
To jest ten czas poznawania się, to jest ten czas narzeczeństwa, nawet wcześniej, tak? Obserwowania. Młodzi ludzie zapominają o tej obserwacji. Jest nam dobrze, jest fajnie, wszystko się układa. No tak, ale kiedyś przyjdą pierwsze kryzysy, zresztą o tym też mówimy, żeby te kryzysy były wcześniej, zanim ten związek małżeński nastąpi, żeby były, żeby się przyglądać, patrzeć, rozmawiać dużo. Sama obserwacja też nie wystarczy. Trzeba z drugą osobą rozmawiać, jakie ma poglądy, czy nam te poglądy pasują. Bo wcale nie powiedziane, że ta osoba zmieni poglądy, a one mogą się jeszcze bardziej pogłębić w kierunku, który nam może nie pasować. No i wtedy decyzja, czy jednak zostajemy z tą osobą, czy będzie rozstanie.
No dobrze, ale pan poruszył temat narzeczeństwa. A zakładamy, że już jesteśmy w małżeństwie. 5, 6 lat, 7. Mhm. Pojawiło się dziecko na przykład. No i nagle się okazuje, że no właśnie ten ktoś się bardzo diametralnie zmienił. Że nastąpił ten moment, w którym on nagle przestał totalnie praktykować. Co, zmuszać? Szantażować?
Nie, ale rozmawiać. I pytać, dociekać dlaczego. Oczywiście nie ma nic na siłę, tak? Bo ta druga osoba jest wolna. Ale być może coś się wydarzyło podczas spowiedzi świętej. Mhm. Tak? Być może coś się wydarzyło na świecie, co ta osoba odebrała jako policzek. Tak? I bardzo ogólnie to przyjęła, tak? To było wydarzenie jakieś ogólne, a ją bardzo to dotknęło. Warto rozmawiać. Warto też poradzić się, czy kapłana, czy właśnie przyjść do poradni, czy popatrzeć, porozmawiać z przyjaciółmi, jeżeli mamy zaufanych przyjaciół. Ale przede wszystkim szukać też takiego rozwiązania, tak? Najpierw przyczyny, co się wydarzyło, dlaczego tak jest, a potem rozwiązania tej sytuacji.
Nawet jeszcze na kartkę nie zerknąłem, a mieliśmy o tym porozmawiać. Natomiast od razu kolejna myśl mi przyszła, żeby może warto podać kilka nazwisk jakichś też osób, które warto słuchać w internecie, oprócz mojego kanału, prawda,
który
pod każdym względem jest wybitny. Zażartuję, to się wytnie, ale niech to zostanie. Natomiast tak, pan Jacek Pulikowski.
Tak,
doktor Jacek Pulikowski. Potrafię go słuchać, jest genialne, książki świetne, jest wiarygodny, bo jest mężem jednej żony i ojcem tam chyba dwójki dzieci, czy nie wiem, ile tam ma tych dzieci.
Więcej, ale...
Pewnie, już... no, znając dobre katolickie małżeństwa, będzie więcej, natomiast tu pewności nie mam. Ksiądz Marek Dziewiecki.
Bardzo polecam.
Można, tak?
Można.
Też się na nim wzorowałem, to w zasadzie całe moje dzieciństwo, znaczy, przepraszam, dzieciństwo w kapłaństwie, czyli w tym momencie, w którym odkrywałem w ogóle wiarę, czym jest wiara i jak Kościół zapatruje się na pewne rzeczy. Ale to są te dwa. Czasami jeszcze polecam, choć mówię, niestety to protestant, natomiast jest taki pan Mark Gungor, Przez śmiech do lepszego małżeństwa.
Polecam, żeby obejrzeć. Tak. Fakt, protestant, ale bardzo w przystępny sposób, w bardzo przystępny sposób opowiada właśnie o różnicach między kobietą i mężczyzną właśnie w małżeństwie.
Są pewnie jeszcze filmy.
Są filmy. Ja jeszcze bym dodał do tych osób księdza Piotra Pawłukiewicza i księdza Marka Kruszewskiego z naszej też diecezji, którzy też szeroko opowiadali i mówili o małżeństwie.
Ksiądz Marek Kruszewski to jest ksiądz proboszcz parafii świętego Patryka na Gocławiu obecnie.
Tak.
Więc niedaleko, jak ktoś słucha stąd gdzieś w miarę blisko, to wie.
Tak, to można podjechać.
Z góry i... przepraszam.
Jeżeli chodzi o filmy, to też taka ciekawostka, dużo filmów właśnie kręcą protestanci.
Mam nadzieję, że katolicy też z czasem dorosną.
Mam nadzieję, ale polecamy też Fireproof, polecamy Odważnych.
Ognioodporni, to bodajże tak, polski tytuł
takie,
był.
Takie tłumaczenie. Okay, tak. Polecamy też Odważnych, gdzie tam jest też pokazane ojcostwo na przykład.
Courageous, bodajże tak jest.
Bardzo dziękuję.
Musimy, bo to czasami różnie można poszukać, nie ten film się znajdzie i problem będzie.
Tak, więc można zajrzeć, można poszukać. Zresztą to wydawnictwo ma parę innych też filmów, które warto obejrzeć nawet dla samego siebie.
Zerkam w kartkę.
Bardzo gotowy proszę.
Pan? Proszę pana, proszę mi powiedzieć, czy ważna jest wspólna modlitwa później w małżeństwie? Bo ja co chwilę widzę skrajności ludzi, czyli albo zamęczyć się, czyli co chwilę w zasadzie wszystkie modlitwy razem, albo w ogóle, tak jak nie byłoby stanów pośrednich. Bo modlitwa jednak jest czymś osobistym,
tak.
Jest taką relacją z Panem Bogiem, ja sam ją buduję, no ale jednak jest jakieś zobowiązanie. Relacja też z tą żoną czy z mężem, żeby się pomodlić, ale z kolei gdzie w tym dzieci, czy z dziećmi oddzielnie, później z mężem. No bo już tak powiem, ja nie mam tego doświadczenia. Wiem w teorii, że modlitwa jest bardzo ważna, że modlitwa jest czymś, co cementuje. Nawet są takie bardzo fajne badania. Amerykański socjolog Mercedes Wilson, która badała ilość rozwodów. Od tego zaczęła, od par, które po prostu są wolnym związkiem. Wychodziło jej tam bodajże 50%. Później okazało się, że jeżeli ktoś decyduje się na umowę cywilną, prawną, czyli ten tak zwany ślub cywilny, jak to w Polsce się mówi, do 30 spadały rozwody. Później była bardzo zdziwiona. Nie miała pojęcia, czemu jest takie przełożenie, a te badania trwały kilka lat, więc zaczęła badać osoby, które tkwią już w związkach sakramentalnych. Spadło jej to do 10% bodajże. Mogę pomylić teraz liczby, bo to było dawno temu, kiedy to pamiętałem. Natomiast kiedy okazało się, że para wspólnie się modli, wspólnie dba o sakramenty, spada to do 200.
Tak.
To pan
też słyszałem o tych badaniach.
Spróbuję pan powiedzieć o tym modlitwie trochę w małżeństwie.
Żeby powiedzieć o modlitwie w małżeństwie, musimy wrócić do dnia ślubu. Dlatego, że tu, kiedy wiadomo, że ten sakrament zawierają małżonkowie, tak? Czyli ja sam z własnej woli obiecuję mojej żonie miłość, wierność, uczciwość, że jej nie opuszczę aż do śmierci. Mhm. I to samo małżonka, tak? Czyli żona. Ale co ja jeszcze jednocześnie obiecuję? Odpowiedzialność za nią. Ja wtedy biorę pełną odpowiedzialność za życie mojej przyszłej żony. Za to, jak będzie to życie wyglądało, czy będzie szczęśliwa, czy nie. A ponieważ jako osoby wierzące jest ślub w Kościele, jest sakrament małżeństwa, ja biorę odpowiedzialność za jej świętość. Za to, żeby w przyszłości stanęła twarzą w twarz z Panem Jezusem. W związku z tym od tego dnia jestem odpowiedzialny za to, żeby się z nią modlić. Ta modlitwa oczywiście jest nasza indywidualna modlitwa, której nie możemy zaniedbać, ale jest też modlitwa właśnie ze współmałżonkiem, modlitwa małżeńska, codzienna modlitwa małżeńska.
Jak powinna wyglądać taka modlitwa? To cały różaniec mówić, czy chwała Ojcu wystarczy, że sobie uklękniemy, czy to coś w formie jakiejś rozmowy?
To zależy od małżeństwa. Można dać przepis, ale tak naprawdę każde małżeństwo tą swoją metodę wypracowuje. Są tacy, którzy mówią brewiarz, są tacy, którzy powiedzą chwała Ojcu i to im na razie wystarczy. Są tacy, którzy usiądą, zapalą świecę, wezmą Pismo Święte i pomodlą się też z Pismem Świętym. A są tacy, którzy po prostu mówią koronkę, mówią różaniec, ale są razem w tym.
A regularność? Jak często?
Najlepiej codziennie.
Naprawdę?
Tak, oczywiście. Ojej. To buduje. To naprawdę buduje związek małżeński, bo wtedy jesteśmy razem. Tak? Człowiek ma zbudowany jest też źle, może nie tyle źle mówię, ile nie lubię tego określenia, zbudowany jest, ale ma sferę psychiczną, fizyczną i tą też sferę duchową, w którą mocno łączymy się z tą drugą osobą. A to oznacza, że przez tą naszą modlitwę też my jesteśmy w jedności ze sobą. Nasi przyjaciele, jak żona wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, Paulina, to o pewnej godzinie po prostu łączą się ze sobą, nawet jak to jest późny wieczór, u niej jest ranek, łączą się telefonicznie albo SMS-owo, że właśnie teraz zaczynam modlitwę i wtedy mąż odpisuje, ja też.
No co ma odpisać, nie?
Nie, ale rzeczywiście u nich tak jest. Rzeczywiście okay. U nich tak jest. My z żoną, jak ja pracowałem w korporacji, wyjeżdżałem często jeżdżąc po naszym kraju w różnych sprawach, to wieczorami, rano nie mieliśmy takiej możliwości, ale wieczorami długo rozmawialiśmy przez telefon, a potem była wspólna modlitwa.
No dobrze, a jeżeli są dzieci? To wspólnie jeszcze... wszyscy razem, czy dzieci powiedzmy króciutko i siosio do pokoju?
Nie,
czy jak...
to dochodzi jeszcze nam modlitwa rodzinna, trzeci rodzaj modlitwy,
to
można powiedzieć.
To ile można się modlić w tym małżeństwie?
Można.
Można?
Oczywiście, że można. Na przykład to, że wykonujemy jakąś pracę, czynność w domu, to też jest modlitwa.
Tak? Czy śpicie, czy jecie, czy cokolwiek innego, na chwałę Bożą możecie.
Wszystko na chwałę Bożą. Natomiast z dziećmi oczywiście. Poza tym dzieci muszą widzieć rodziców, którzy się modlą. W ten sposób kształtujemy też ich wrażliwość religijną i pokazujemy, że modlitwa to jest coś naturalnego, jak oddychanie. Tak? Ta rozmowa z Panem Bogiem, że to nam daje dużo siły, to nam daje dużo mocy do tego, żeby cały czas w tym małżeństwie pracować. Poza tym pokazuje też, że chcemy pracować w tym małżeństwie.
Ale jeżeli jeden ze współmałżonków nie ma ochoty na modlitwę, bo woli oglądać telewizję, i jest takich bardzo dużo,
jest.
Czy wtedy po prostu nieustannie modlić się z dziećmi, powiedzmy, tak jakby ten współmałżonek był, czy zmuszać go, czy... No wiem, rozmowa, jeszcze raz rozmowa, no ale rozmowa często nic nie da. Mhm.
Oczywiście składać propozycje, że może, może się pomodlimy teraz, jak nie teraz, to może powiedz kiedy, tak? To ja się dostosuję i w tym czasie, w którym ty będziesz wolny czy wolna, to się pomodlimy. Ale bywa tak, że nawet małżeństwa, które się modlą, że bywa, jest tak, że no, powiedzmy kładą się spać, ale w nie najlepszych humorach, bo się pokłócili. Jedna z osób nie ma ochoty na wspólną modlitwę. Można się głośno przy tej osobie pomodlić, położyć rękę na głowie, czy po prostu pomodlić się i oddać całą tą sytuację Panu Bogu.
A jeżeli mamy ludzi, którzy po prostu nagle stwierdzą, no ja jestem już niewierzący i nie potrafią połączyć tego z poczuciem odpowiedzialności za to, że ci obiecałem jednak w dniu ślubu, że będę to z tobą robił, walczyć z wiatrakami, darować sobie, czy nieustannie po prostu modlić się za tego człowieka, mszę za niego zamawiać i czekać do końca życia, mając nadzieję, że jednak będzie zbawiony.
Ja bym nieustannie czekał.
Wow.
Takie jest moje zdanie. Oczywiście.
Jedną rzecz tylko poruszę, ponieważ jak zwykle no, rozgadaliśmy się. Natomiast zacznę może od tego, że ja pracuję na Tarchominie. Jest to parafia, w której jest mnóstwo młodych ludzi, których rodzice mieszkają 300-400 kilometrów dalej. Nie mają tu znajomych i przyjaciół. Weszli w świat tak zwanej warszawki, specjalnie użyłem tego sformułowania, są zostawieni sami sobie, nie mają na nic czasu, spłacają kredyty, pojawiają się dzieci, bardzo im współczuję tego, bo to jest ciężkie doświadczenie, są skrajnie zmęczeni i czasami w ramach rozmów, czasami nawet pokuty, jeżeli ktoś się zgodzi na to, bo to też pytam, czy jest taka możliwość, to oprócz wspólnych randek, które uważam, że powinny być z kalendarzem po prostu raz na 3 miesiące, zawieźć dzieci do kogokolwiek i po prostu pójść na tę randkę, nawet jak nie masz ochoty, bo obowiązkowo trzeba, to często radzę też coś takiego, że powiedzieć, dobrze, zaproponuj na przykład swojemu mężowi, że zostaniesz z dzieckiem bądź z dziećmi tego wieczoru I niech on sobie pójdzie, gdzie chce, na spacer, do kina, na kręgle, ze znajomymi, jeżeli takowych ma, z kumplami z pracy, na to piwo, żeby miał takie poczucie, że jego głowa też może nieco odpocząć, bo jest zmęczony. I później niech on zostanie następnego dnia na przykład z dziećmi. Ty masz to poczucie, że jednak ktoś się nimi opiekuje i ty też sobie odpocznij. Musisz mieć taki komfort wypoczynku. Czy ja dobrze robię, czy źle? Nie wiem.
Dobrze. I tu już znów teraz troszkę odwrócę, bo to też zależy od małżeństwa. Ja z Wiolą czasu sami nie spędzamy, bo my tego nie potrzebujemy.
My z takim stażem.
Ale to nie ma znaczenia. U nas tak było od początku, że my uwielbiamy czas spędzać z sobą i oczywiście, jak się czujemy zmęczeni obowiązkami, to dzieci albo no, te dorosłe, bo mamy czwórkę dzieci, dorosłe dzieci zaopiekują się młodszymi, a jeżeli dorośli mają swoje jakieś sprawy i ich nie ma w domu, to młodszych też do dziadków oddamy i pojedziemy sobie, tak, na randkę. Tą przysłowiową randkę, która jest konieczna w małżeństwie, ona jest bardzo konieczna. Natomiast jeżeli rzeczywiście się tak zdarza, że bo tak też jest często, że młodzi nie mają z kim zostawić dzieci, nawet czasami nie młodzi, a już nawet troszkę starsi stażem, a te dzieci są jednak małe, to rzeczywiście warto się tak podzielić, za zgodą obu stron, ustalić dzień w kalendarzu, kiedy mogę, żeby to też nie było z zaskoczenia, tylko żeby to było ustalone, zaplanowane i wtedy obie strony wiedzą.
Czyli nie informowanie, a rozmowa. Jak zwykle wracamy do punktu wyjścia.
Oczywiście, że rozmowa.
Na dzisiaj tyle. Chce pan sobie żonę pozdrowić, żeby była zadowolona i szczęśliwa?
Ona wie, że cały czas o niej myślę.
Bardzo dobrze. Jedyna słuszna odpowiedź. To tak, spotkamy się niedługo. Kochani, cały czas komentarze, bo to dla was to robimy, my się uczymy. Ja też jestem zaskoczony niektórymi odpowiedziami, pozytywnie zbudowany. Jestem bardzo pozytywnie zbudowany, jednak doświadczenie to doświadczenie.
Uczymy
się. To swoje robi,
my
tak,
też się
dokładnie.
Uczymy cały czas.
To swoje robi. Natomiast nie jest ze mną tak źle. Myślałem, że mniej wiem o małżeństwie, a tu się okazuje, że jednak taką intuicję chyba też jako kapłan mam. Spowiedź, rozmowa bardzo pomaga.
Obserwacja,
zdecydowanie obserwacja. Pobłogosławię zatem wszystkich słuchających. No i mam nadzieję do zobaczenia niedługo.
Mam także taką nadzieję. Do zobaczenia.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.